takie obrazy, które mam zwycięstwa. I dla mnie to było coś takiego normalnego. Takiego, myślę, że też i fajnego. I myślę, że to też pokazywało, przynajmniej mi jako dziecku, że tacie zależy na domu, że on się o niego też troszczy. Co jest jeszcze ważniejsze, drodzy bracia, to wychowywanie. Udział w wychowywaniu dzieci. To nie jest sprawa tylko żony i matki. Nie. Matka ma swoją rolę, ojciec ma swoją rolę. Współczesna psychologia mówi, że brak ojca w procesie wychowywania dzieci może prowadzić do różnych zaburzeń psychicznych, a nawet i dewiacji psychicznych. Bo matka nie jest w stanie do końca zastąpić ojca. Ja pamiętam kiedyś na rekolekcjach na Górze Świętej Anny dla młodzieży przyszedł ze mną wieczorem porozmawiać 21-letni chłopak, no właściwie mężczyzna. I mówi do mnie tak: ojcze, kiedy miałem 1,5 roku, zostawił nas ojciec. Mama sama mnie wychowywała. I bardzo kocham moją mamę, ona mnie też bardzo kocha. Ale tak bardzo brakuje mi ojca. Powiedział ojciec: no ja nie jestem w stanie o wszystkim porozmawiać z mamą. No są takie tematy, no które trzeba z tatą. Czemu go nie ma przy mnie? Ja nawet wziąłem kiedyś, kilka lat temu, adres alimentów. Wziąłem, poszedłem pod blok, gdzie mieszkał mój ojciec i patrzyłem na klatkę schodową i widziałem ludzi, którzy wchodzili i wychodzili. Może wśród nich był mój tata. Dlaczego on mnie zostawił? Dlaczego go nie ma przy mnie? Ja go tak bardzo potrzebuję. I to już nie mówił mały chłopak, ale 21-letni mężczyzna o potrzebie ojca. Nikt i nic nie jest w stanie zastąpić ojca w tym procesie wychowywania. Matka ma swoją rolę, to jest, wiadomo, to ognisko, ale ojciec ma tę swoją bardzo ważną rolę, obrońcy, rozjemcy. Ojciec jest tą ostateczną instancją, to on wprowadza to poczucie bezpieczeństwa do domu, to on tworzy tę atmosferę. To są sprawy, za które odpowiada właśnie ojciec. Od tego, jak w tym domu jest. Czy wprowadza tę dobrą, czy też złą atmosferę. Jest bardzo ważne, by o tym pamiętać. Starożytne przysłowie, znane przysłowie mówi: verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, przykład pociąga. Ten przykład jest czymś bardzo ważnym. I drodzy panowie, także jeżeli chodzi o życie religijne rodziny, wbrew pozorom, za życie religijne w rodzinie odpowiada ojciec, nie matka. Dziwnie to brzmi. Ojciec. Powiem dlaczego. Bo do ciebie i do mnie ktoś się zwraca takim samym imieniem jak do Boga. Ojcze. Do Boga mówimy też ojcze. To jest bardzo wysoka poprzeczka. Być jak ojciec. Kiedy byłem duszpasterzem młodzieży i tak wiele lat służyłem młodym ludziom, to ja nieraz słyszałem z ich ust, bo często przychodzili się dzielić, rozmawiać o swoim życiu rodzinnym. I ja wiedziałem z tego, co mówią, jaka jest relacja ich do rodziców. Bo jest, bo moja mama, bo mój tata, i to coś opowiadali. Tu było słychać ten ładunek emocjonalny. Tam było widać, że ta relacja jest taka bardzo żywa. Gorzej, kiedy nieraz coś przychodzi i mówi, że on nie jest, żeby Pan był mojego ojcem. Bo jeżeli Pan Bóg jest takim ojcem jak mój tata, to ja nie chcę. Bo mój tata mnie krzywdzi, bo jest alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo wysoka poprzeczka. Być jak ojciec. Ojciec Bóg. Święty Augustyn na przełomie IV i V wieku powiedział, że rola ojca w rodzinie w sprawach religijnych to jest jak rola biskupa w kościele. Rola ojca w sprawach religijnych w domu jest jak rola biskupa w kościele. To wiele znaczy. Bo to dziecko patrzy patrzy i się uczy. To on chce naprowadzić rodzinę do Boga. To on ma dawać to pierwsze świadectwo. To on ma być odpowiedzialny za spełnianie praktyk religijnych, za modlitwę w domu. Czytałem kiedyś świadectwo, które napisał ksiądz Dival. Myślę, że wielu z nas znane nazwisko. To kapłan francuski, zarazem kompozytor, piosenkarz, do którego piosenki do dzisiaj śpiewamy, jak choćby Cicho zapala zmrok. I on już jako 50-kilkuletni kapłan opowiadał, że z czasów swojego dzieciństwa, kiedy był małym chłopcem, to pamiętał obraz ojca, który był drwalem, pracował w lesie. Że kiedy jego ojciec wracał wieczorem do domu, to wtedy klękał w kuchni przy krześle. Pogrążał twarz w swoich dłoniach i się modlił. I wtedy on jako taki mały chłopiec myślał sobie tak, jaki ten Pan Bóg musi być wielki, skoro mój tata, twardy mężczyzna, klęka przed nim. Ale jaki ten Pan Bóg musi być też bliski, skoro mój tata rozmawia z nim tak normalnie w roboczym ubraniu. Piękne świadectwo. Dzieci widzą i dostrzegają. No to, to nie wystarczy im powiedzieć, że trzeba się pomodlić, że trzeba chodzić do kościoła, że trzeba wierzyć Pana Boga. Nie. To trzeba dawać to świadectwo. Jeżeli to dziecko będzie widziało klęczącego ojca i modlącego się, to nie są potrzebne żadne słowa. Jeżeli to dziecko będzie widziało ojca, który jest w każdą niedzielę i święto na mszy świętej, to niepotrzebne są słowa. Jeżeli będzie widziało tego ojca często przystępującego do komunii świętej, to jest najlepszy przykład. To jest coś, co pozostaje. Przypomnijcie sobie obraz waszych ojców ze swojego dzieciństwa. To, co w was pozostało. Jaki jest obraz ojca w twoim sercu. A jaki będzie obraz ojca w twoich dzieciach. Myślę, że warto o tym pomyśleć. Także jest ważne, by starać się wyczulać dzieci na prawdę, na dobro, na te podstawowe wartości, bo ono patrzy i się uczy. Patrzy i się uczy. Słuchajcie, ja myślę, że dzieci to są najlepsi policjanci na świecie. Najlepsi szpiedzy. Wszelkie FBI i CIA to wysiada przy nich. Jak dzieci potrafią podglądać, podsłuchiwać, to nie winny. Ja myślę, że dzieci to mają w sobie taką kamerę wideo z takim twardym dyskiem. Tam, gdzie wiele się może zmieścić. One te fonie i wizje zapamiętują, a potem odtwarzają. Pewnie znamy te obrazki z domu, jak się małe dziewczynki przebierają za mamusię, chłopaki za tatusiów. No dziewczynki, jak się potem wysmarują tymi szminkami, to czasami potem fajnie wyglądają, jak Indianki. Nas było trzech chłopaków w domu, więc tata zawsze butów musiał szukać, to pamiętam. Zawsze nas potem gonił za to. No i to się śmiejemy, oczywiście, bo to takie wesołe są. Gorzej, kiedy to dziecko tak podglądając, podsłuchując, zaczyna też sięgać po to, co jest złem. Czy to będzie papieros, czy to będzie kieliszek. Jak byłem wikarym w Kotlinie Kłodzkiej lata temu, dawno już, to zawsze miałem w poniedziałki lekcje religii z pierwszą klasą, miałem cztery pierwsze klasy, to już do szkoły nie szło wejść, bo już dzieciaki to się rzucały. A no, nasz ksiądz, jak choinka wyglądałem wtedy obwieszony tymi dziećmi. A proszę za moja mama, proszę za mój tata, i oczywiście się przekrzykiwały, każde mi wszystko mówiło, wszelkie nowe wiadomości, chociaż ich w ogóle nie pytałem. Moi drodzy, gdyby co niektórzy rodzice wiedzieli, co ja o nich wiem, to by się nieźle musieli rumienić. Nieźle by się rumienili. A jak już dzieci łaciny kuchenne używały bez zająknięcia, to już wiedziałem, jakim językiem się rodzice posługują w domu. Ja Bogu dziękuję, że ja w moim domu nie usłyszałem nigdy żadnego słowa przekleństwa. Żadnego. I nie nauczyłem się przeklinać, mam nadzieję, że już nie nauczę. I Bogu za to dziękuję i moim rodzicom też. Musimy być świadomi naszej odpowiedzialności, że dzieci się od nas uczą sposobu mówienia, sposobu postępowania, zachowań. One to odtwarzają potem. I to jest ta wielka, wielka odpowiedzialność, żeby pamiętać, co o nas pomyślą nasze dzieci. Ja myślę, że dzisiaj być ojcem to jest bardzo trudna sprawa i ktoś, kto dobrze wypełni rolę ojca, to jest święty. To jest świętość. Za to się idzie do nieba, więc myślę, że warto dobrze to wykorzystać. Ale pamiętajmy o tym, że dzieci nas obserwują. Pamiętam, kiedy mi jeden ojciec to powiedział na jednej z misji, przyszedł po nauce stanowi, mówi: ojciec, niedawno mój syn to dał mi szkołę. Ja wróciłem z pracy do domu, żona jeszcze robiła obiad, więc wsiadłem w fotelu, puściłem sobie jakąś telewizor, jakiś film leciał. I za mnie 12-latek wrócił ze szkoły, tak usiadł na fotelu, objął mnie: tato, co oglądasz? Film o miłości. Tato, a co to jest miłość? A ja tak bezmyślnie, że tak mówię, no miłość jest wtedy, jak w domu jest spokój i jak nie denerwujecie rodziców, jak się rodzice nie kłócą. Po chwili ten syn mówi: tato, to poczekaj, ja pójdę zawołać mamę, żebyście razem ten film zobaczyli. Ojcze, od razu była pobudka. Ale dlaczego? A, bo ostatnio, żeście się z mamą tak często kłócili, to wam się przyda go zobaczyć. Wiecie, taką szkołę dostałem od syna? Warto sobie to nieraz uświadamiać. Warto o tym pamiętać. Drodzy panowie, co jest bardzo ważnego dla mnie w procesie wychowywania dzieci? Jest miłość oczywiście, ale jak mówiłem w poniedziałek, miłość jest wymagająca. Powtórzę, jest wymagająca. Nie można zagłaskać dzieci. Kotka, psa, maskotki to tak. Dzieci z miłością trzeba wychowywać, to znaczy wymagać. Ja myślę, że się bardzo krzywdzi dzieci. Ja już często dzisiaj rodzice mówią: no myśmy tego nie mieli, to nie przynajmniej dzieci to mają. I chce się im nieba przybliżyć. I wszystko się im daje, i wszystko się za nie robi, bo one są takie zmęczone. No bo takie to, bo tu lekcje, potem zajęcia poza lekcyjne, nauka gry, nauka śpiewu, nauka tańca i co tam jeszcze jest. To panowie, a myśmy nie mieli zajęć poza lekcyjnych? A kto nas o to pytał? Nie wiedział, co ma w domu zrobić, a nie było zrobione, to nasi rodzice mieli sposoby, by nas tego nauczyć. Ja myślę, że się krzywdzi. Dlaczego? Ja pamiętam, jak pewien mężczyzna kiedyś płakał w konfesjonale. Tak, płakał. Mówi: ojcze, mój 17-letni syn mnie pobił. A ja mu wszystko dawałem. Ja wszystko, czego potrzebował, to miał. Ja wszystko dla niego robiłem. No właśnie. Może za dużo. Z drugiej strony, jeżeli się nie wymaga od dzieci, nie uczy się od nich poświęcenia, wyrzeczenia, samozaparcia, to one nie potrafią się uodpornić na przeciwności. I potem młody człowiek startuje w dorosłe życie i przychodzą pierwsze przeciwności, problemy i nie potrafi się im przeciwstawić. I wraca wtedy do domu. To wiadomo, że to kształtuje postawę człowieka, jego osobowość, hartuje go. Tak samo nauka pracy. Ja czasami załamywałem ręce, załamuję do dzisiaj zresztą. Jak jeszcze byłem duszpasterzem młodzieży, czasami jak jeździliśmy na rekolekcji gdzieś w góry, czy gdzieś indziej, sobie sami posiłki robiliśmy, żeby było taniej. O mamma mia. To był totalny science fiction. Pamiętam, kiedy robiliśmy sobie śniadanie. Jeden 17-letni chłopak robił sobie kanapkę z serem do smarowania, ale go nie odpakował. Ja nie chciałem wierzyć, mówię: co ty robisz? On tak patrzy, taki wystraszony. Coś ty kanapki sobie w życiu nie robił? A mama zawsze robiła. Jeden miał w piecu zrobić ogień. Przychodzi: ojcze, nie chcę się palić. Idę, patrzę. Piec zawalony popiołem. Ja czymś popiołu nie wybrał. A to trzeba? coś ty myślał? No, że coś tak fajnie potem rozżarzy. Mama, nie. Ja jestem teraz w klasztorze w Borka, gdzie jest nowicja, tam też przychodzą młodzi chłopaki, to też czasami ręce opadają. No to, że trzeba ich uczyć, jak się szmatę trzyma w ręku, jakimś myciu okien, tansynowanie po obiedzie czy po posiłkach. Jak pamiętam, przed 3 laty jeden chłopak chciał sobie obrazek przybić i na ścianie, to pół ściany miał odlecieć, jak ten gwóźdź przybijał. Ja wiem, że może mówię banalne rzeczy, panowie, ale to jest rzeczywistość, którą dostrzegam. To się krzywdzi, bo gdzie ma się dziewczyna nauczyć, no, takich typowo kobiety z pewnym nieprzymaniem, gotowania, sprzątania, prania i tak dalej. Gdzie ma się chłopak nauczyć tych podstawowych rzeczy, takich domowych, takich typowo męskich, jak nie przy ojcu? Co to nagle po ślubie Duch Święty wstępuje i już wszystko potrafię i umiem? A ty wiesz, jak to jest, jak przyjdziesz z pracy do domu i nie ma dobrego obiadu, no. Cicha msza na początek, przynajmniej, no. Dlatego mówię, żeby nie krzywdzić dzieci. Tak samo nauczyciele. Słuchajcie, już od lat, no to są niesamowite rzeczy. Ja tego nie rozumiem, może mam jakieś ograniczenia, nie wiem. A że nauczyciel zwróci dziecku uwagę, dziecko poskarży się w domu i rodzic dużo nauczyciela dzwoni, jakim prawem pani czy pan mojemu dziecku zwróci uwagę? A czy nauczyciele za darmo zwracają uwagę? Ja nie wiem, jak ja chodziłem do szkoły, dostałem uwagę, to ja robiłem wszystko, dosłownie wszystko, żeby rodzice się nie dowiedzieli. Bym miał drugą uwagę w domu. Bo tam miał taki skórzany, mocny pas. Czasami go poczułem. I zdążyłem moim tacie przed śmiercią podziękować za to, że nieraz mi wlał. Ale zawsze wiedziałem za co. Zawsze wiedziałem za co obrywałem. Bo potem pas się zgubił. Pomogliśmy z braćmi, żeby się zgubił. Ale to było normalne, to jakaś była współpraca. Rodzice, szkoła. Dla dobra dziecka. Jak moja mama wracała z wywiadówki, to po drodze się na nią czekało, żeby wiedziała, co ma tacie powiedzieć. Mama się zawsze tam jakoś przekabacić, no. Dzisiaj, no nie wiem. Pamiętajmy o tym prawdziwym dobru. Prawdziwym dobru naszych dzieci. Tak samo myślę, że jest bardzo ważne w tej miłości, by patrzeć głębiej. Patrzeć na to, czym dzieci żyją. Jeszcze takie dwa obrazy, które chciałbym wam zostawić. Oglądanie telewizji i komputery. Zrobiono kilka lat temu badania wśród dzieci, małych dzieci i naukowcy stwierdzili, że małe dzieci oglądają dzisiaj przeciętnie 24 godziny tygodniowo bajek czy gry komputerowe, czyli jakieś 3 godziny dziennie. To są takie chyba delikatne szacunki. To daje w życiu dorosłego człowieka 10 lat życia. 10 lat, dzień i noc spędzonych przed ekranem. Wycięte życiorys. Z jednej strony się ciągle staramy przedłużać to nasze życie, tabletki, medykamenty, a z drugiej strony 10 lat potrafimy wykreślić. Bo niech mi ktoś przeszkodzi w oglądaniu filmu czy meczu, no to wiadomo. W tych bajkach dzisiaj, czy tych grach komputerowych, według tych badań, jest 10-krotnie więcej przemocy, niż jest jej w rzeczywistości. Jak mówię, badania do takich dzieci jest 3 razy trudniej trafić z takimi wartościami jak prawda, dobroć, miłość, posłuszeństwo, że trzeba 3 razy więcej energii zużyć, żeby coś do nich dotarło. O cierpliwości już nie wspomnę. Natomiast się nigdy nie dziwię, jak ktoś mi mówi, ojcze, no to dziecko mnie w ogóle nic nie słucha. No. To normalnie jak słup. No bo trzeba 3 razy więcej energii do tego zużyć. Dzieci przestają rozróżniać nieraz fikcję od rzeczywistości. My słyszeliśmy tu przed laty w Lubelskim, kiedy 6-latek zamordował swojego kolegę z przedszkola, a potem mówił do niego, wstawaj. No wstawaj. Ale on już nie chciał wstać. Ale w bajce było po tym, że wstał. Czy ten obrazek z Wrocławia też, no już trochę lat minęło, gdzie te dwie 15-latki zamordowały swoją koleżankę, tylko dlatego, że była dobra, lubiana. Ponad 50 ciosów nożem jej zadały. Ukryły jej ciało i poszły do jej mamy na herbatkę, jakby się nic nie stało. Kiedy policja potem ujęła to, jedna z nich powiedziała: i tak nam się nie udało, jak było w filmie. To są oczywiście skrajności, ale są. A zresztą też kiedyś jakaś kobieta do mnie podeszła, to też było dawno. Mówi: ojcze, się tak modlę za tę Palomę, żeby ta Paloma coś tam. To jakiś serial był chyba wtedy taki. Jak już dorośli nie rozróżniają fikcję z rzeczywistością, no, czego wymagać od dzieci? Drodzy panowie, uważajmy na to, co dzieci oglądają i ile oglądają. To jest ważne. Ja wiem, że dzisiaj już wiele dzieci ma się tak dobrze, że mają w pokoikach telewizory. I kto w ogóle podziwia wtedy rodziców? Bo wtedy już nie ma żadnej kontroli. Za naszych czasów to było tak, że były dwa programy telewizyjne, które kończyły się hymnem narodowym. No jeszcze Czecha szło tutaj też jeszcze chwycić, także czasami coś tam się jeszcze oglądało. Dzisiaj tych programów jest, delikatnie mówiąc, trochę więcej. I niektóre są nazywane dla dorosłych. Panowie, one nawet nie są dla dorosłych, tak nawiasem mówiąc. Dlaczego? Bo one nie mówią o miłości. Pornografia nie mówi o miłości. Ona tylko pobudza do zaspokajania popędów i często niszczy miłość, prawdziwą miłość małżeńską i rodzinną. Panowie, dzieci dzisiaj mają te piloty. Wiecie, jak to jest łatwo, kiedy mama czy tata wchodzi do pokoju, zmienić program pilotem? Czy jesteście pewne, że wasze dzieci nie oglądają takich programów? Jestem kapłanem już wiele lat. Służę w różnych parafiach, muszę wiele rekolekcji, misji. Ja wiele słucham, nie tylko w konfesjonale. To może potem od dziecka ktoś podać w nałogi. Wiesz, o jakich nałogach mówię. A wiesz, jak trudno może być z niego powstać. I wiesz, jak może być nieraz potem zawiłe sumienie tego dziecka. Żeby nie przedobrzyć. Żeby nie przedobrzyć. I jeszcze jedno. Też z mojej posługi rekolekcyjno-misyjnej wracam nieraz późną porą albo i wcześnie nad ranem, bo głoszę rekolekcje czy misje nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie, na Litwie, z różnych stron. Zdarzało mi się już niejednokrotnie, że trzecia, czwarta w nocy na autostopa mnie młodzież zatrzymywała, wracająca z dyskoteki. 14, 15, 16 lat. Nie bali się zatrzymywać stopa. To, że ja potem musiałem wietrzyć samochód, żeby policja nie myślała, że jadę wypity, to jest inna rzecz, nie chodzi tylko o perfumy. Tylko panowie, się pytam, gdzie są rodzice? Co takie dzieci, powiem dzieci, tak, 14, 15, 16-letnie dzieci w nocy robią poza domem. Ja słyszałem i słyszę to od młodzieży, co jest na tych dyskotekach, to nie tylko tańce, to także alkohol, to narkotyki, często także striptease i inne rzeczy. Potem nieraz przychodzą tragedie. Ja zawsze w poniedziałek boję się oglądać wiadomości czy czytać gazetę, ile znów było wypadków po dyskotekach, po pijanemu, ile osób zginęło. Zginęli też młodzi ludzie, którym ja służyłem, spotkałem na mojej drodze, że potem jest to za późno. Często jest to za późno. I to jest bardzo ważne, by o tym pamiętać, żeby gdzieś nie przedobrzyć. Ale chciałbym was zachęcić do tego, by zatrzymać się dzisiaj i zapytać o to przeżywanie ojcostwa. By z jednej strony zwrócić się z wdzięcznością do Boga za dar naszych ojców, ale też i by pomyśleć o przeżywaniu swojego ojcostwa. Jaki obraz twoje dzieci mają o tobie jako o swoim ojcu. Dlatego chciałbym na zakończenie podzielić się czymś takim moim osobistym. Kiedy mój tato umierał, miał 53 lata, to był wielkoczwartkowy wieczór, kiedy przyjechałem ze studiów z seminarium. Zdążyłem do mojego taty. Tato był już powiedzmy sparaliżowany, nie mógł mówić. Ale przez lata naszych spotkań, kiedy przyjeżdżałem na kilkanaście dni urlopu, potrafiliśmy godzinami ze sobą siedząc na ławce rozmawiać, albo siedzieć w milczeniu, rozumieć się bez słów. I wtedy oczywiście moje pytanie było, czy był ksiądz, czy jest zaopatrzony. Potem było kilka godzin bycia przy tacie, a potem trzeba było się mamą zająć. Pamiętam, kiedy się żegnałem z moim ojcem, wtedy tato położył mi na głowie lewą rękę, którą miał ruszać, i mi udzielił błogosławieństwa, tego, którego zawsze mi udzielał, kiedy wyjeżdżałem z domu. Że był to rok przed moimi święceniami kapłańskimi, powiedziałem: tato, przyjmij to błogosławieństwo na drogę kapłańską. Wtedy podziękowałem mojemu tacie, co przekazało mi życie, za nauczenie mnie wiary, za dobry przykład, za to, co pozostawił w moim sercu. Powiedziałem: tato, do zobaczenia w niebie, tam się spotkamy. I wtedy w oczach mojego taty zobaczyłem łzy. Tak samo Wielki Piątek, kiedy umarł. I mam ten dobry obraz mojego ojca w moim sercu, w moim życiu. I chciałbym Cię Tobie życzyć, by takie dobre świadectwo o Tobie jako ojcu mogę wypowiedzieć Twoje dzieci, że jesteś dobrym ojcem, a kiedyś by mogły z wdzięcznością wspominać Ciebie dobrego ojca. Amen. I polećmy, drodzy bracia, dobremu ojcu temu w niebie nas.